7 minut po godzinie 19. W kalendarzu niezmiennie niedziela, 8 dzień sierpnia i niezmiennie na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Paweł Kwiatkowski i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. W tej części spotkania ze sportem i muzyką na naszej antenie będziemy zapraszać na Mistrzostwa Europy hokeistów na trawie do Gniezna. Ta impreza dokładnie za tydzień od niedzieli 15 sierpnia. Będzie także blok siatkarski, to o siatkówce plażowej i tej halowej. Porozmawiamy, jakie przygotowują się do nowego sezonu koszykarze Mistrza Polski, Arget BM, Slem Stali, Ostrów Wielkopolski. Nie zabraknie mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Zajrzymy także na szybowcowe Mistrzostwa Świata w akrobacji i na chwileczkę powrócimy jeszcze już do poolimpijskiego Tokio, by porozmawiać o kulisach tej imprezy z dziennikarką poznańskiej telewizji obsługującą tę imprezę, Beatą Oryl-Stroińską. Teraz jednak najważniejsze sportowe informacje dnia.
A dziś w Tokio oficjalnie zakończyły się Igrzyska Olimpijskie. W ostatnich konkurencjach nie zabrakło emocji. Bieg maratoński wygrał Kenijczyk Eliud Kipczoge. Najlepszy z Polaków Adam Nowicki był 38. W kolarstwie torowym w konkurencji Omnium, czyli wieloboju, reprezentantka Polski Daria Pikulik po upadku w pierwszej konkurencji wycofała się na półmetku rywalizacji, a złoto dla Amerykanki Jennifer Valente. W finałach gier zespołowych w Tokio złoto dla koszykarek USA po wygranej z Japonią 90-75. W turnieju siatkarek także triumf Amerykanek po zwycięstwie z Brazylią 3-0. Natomiast w piłce ręcznej pani złote medale dla Francji, która w finale zwyciężyła rosyjski komitet olimpijski 30-25. Olimpijski turniej piłkarzy wodnych wygrali Serbowie, pokonując w dzisiejszym finale Grecję 13-10. Punktację medalową igrzysk w Tokio wygrały Stany Zjednoczone przed Chinami. Polacy ostatecznie zdobyli w Tokio 14 medali. 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie dziś 3 mecze. W zakończonym Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice 1-0. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Rakowem Częstochowa. Na razie jest remis 1-1. O 20:00 Śląsk Wrocław zagra z Lechią Gdańsk. 36-letni Łukasz Fabiański kończy reprezentacyjną karierę, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Doświadczony bramkarz występował w reprezentacji Polski od 15 lat i rozegrał w niej 56 spotkań. Był uczestnikiem Mistrzostw Świata w 2006 i 2018 roku oraz Mistrzostw Europy w 2008, 2016 i 2020 roku. Polki otrzymały dziką kartę na Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych, które w grudniu odbędą się w Hiszpanii. Oprócz biało-czerwonych na Mistrzostwa zostały zaproszone też Słowaczki. W turnieju wystąpią 32 drużyny. Szczegóły dotyczące losowania poznamy w czwartek. W Poznaniu zakończyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie. Dla Wielkopolski 7 medali zdobyli wioślarze Poznani. 4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Brąz przypadł także w udziale dwójce z KW-04. Zmiana wyników meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wisła Kraków już przegrywa z Rakowem Częstochowa 1-2. Natomiast w żużlowej drugiej lidze dziś Specko z PSŻ Poznań jechał na Golęcinie z niemieckim Landshut Devils. Po 14 biegach nasz wysłannik Grzegorz Hałasik donosił, że goście prowadzili 52-32. Jakim wynikiem mecz się zakończył? Ponownie Grzegorz Hałasik.
Końcowy wynik tego spotkania to 56-34 dla niemieckiej drużyny, czyli ostatni wyścig 15 nominowany, wygrany przez Niemców 4-2. On miał też swoje emocje przed startem, bowiem Martin Smoliński, dobrze spisujący się zawodnik niemieckiej drużyny, on popełnił falstart, ale to nie było najechanie na taśmę, to było takie spektakularne zerwanie taśmy, co oczywiście przedłużyło procedurę startową, wykluczenie Smolińskiego z ostatniego wyścigu. No mówiąc wprost, odebrał sobie premię za ewentualne punkty, które mógł zdobyć. Pojechał młodzieżowiec Bledern za niego, który zdobył jeden punkt w tym wyścigu, a wygrał ten wyścig nominowany Dimitri Berger, Francuz, najlepiej spisujący się w drużynie gości, bo zdobył 14 punktów z bonusem, czyli można właściwie mu liczyć jako komplet za to spotkanie. W poznańskiej drużynie Kevin Wolbert 11 punktów w 6 wyścigach, po 8 punktów Rafał Karczmarsz i Matias Nielsen. Przypomnę, PSŻ Poznań przegrał z Landshut Devils 34-56.
Hokejowe Radio Poznań.
Dokładnie za tydzień rozpoczyna się wielka impreza w hokeju na trawie w Gnieźnie na boisku z sztuczną nawierzchnią przy ulicy Sportowej. Mistrzostwa Europy Dywizji II z udziałem polskiej reprezentacji. Szef Komitetu Organizacyjnego i członek zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie Rafał Grotowski. Reprezentacje się pojawią i o co będą walczyć?
O kwalifikacje do Mistrzostw Świata, bo teraz troszeczkę zasady się zmieniły. Kiedyś taki turniej Mistrzostw Europy Grupy B to były dwie drużyny z grupy A, które zajęły 7. i 8. miejsce, spadały. Pierwsza, druga z grupy B awansowała do grupy A. Natomiast Natomiast teraz musimy zająć miejsca 1-5, żeby chwycić się w następne turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Świata.
Ile reprezentacji wystartuje w tym gdzieśnieńskim turnieju Mistrzostw Europy?
Mamy 8 drużyn, 8 są podzielone na dwie grupy. My zaczynamy od chyba faworyta tego turnieju, czyli od Irlandczyków. W niedzielę 15, następnie mamy w grupie Włochów i Chorwatów. Druga grupa to mamy Szwajcarów, którzy niedawno byli z wizytą w Gnieźnie na meczach reprezentacji. Mamy Ukrainę, mamy Walijczyków i mamy Austrię.
Polska reprezentacja i szanse na odnalezienie się w tym turnieju?
Obserwując tych zawodników, obserwując proces, który je dokonał Darek, i myślę, że poszedł bardzo dobrą, jedyną drogą, czyli całkowite odmłodzenie reprezentacji, budowa nowej reprezentacji na lata. Jeżeli zajmiemy miejsca 1-5, to moim zdaniem Darek wykona wtedy swoje zadanie i wszyscy będziemy z tego zadowoleni, bo pójdziemy dalej do następnych turniejów.
Z tych słów, które pan wypowiedział, tym razem w roli członka zarządu hokejowej centrali, wynika, że jest zadowolenie z pracy selekcjonera Dariusza Rachwalskiego.
Jako były wiceprezes Polskiego Związku bardzo, bardzo zabiegałem o to, żeby Darek był trenerem reprezentacji. Ja znam go od dzieciaka razem z bratem Krzysztofem, także znamy się kupę lat. Ja temu człowiekowi bardzo mocno ufam, ma bardzo wielki kredyt zaufania w nowym przede wszystkim zarządzie i nowy zarząd bardzo mocno wspiera Darka.
Jaki był cykl przygotowań tej naszej reprezentacji? Czy ona już jest w Gnieźnie?
Kadra obecnie przebywa w Wałczu. Mieli tych kursów, konferencji, takich szkoleniowych mieli bardzo dużo. Ostatnio pograliśmy tutaj mecze w Gnieźnie ze Szwajcarami, przenieśli się do Wałcza, pograli nieoficjalnie w Berlinie. Także tych gierek mają dość dużo, cały czas są w fajnym treningu. Mają fajny sztab trenerski, to mi się bardzo podoba właśnie, chciałem to podkreślić. Tam są odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu. Nie dosyć, że Darek, bardzo dobry trener, to jeszcze największa chyba legenda naszego hokeja ostatnich lat, czyli Robert Grzeszczak, człowiek, który ma najwięcej meczy w polskiej reprezentacji, jest kierownikiem i to mi się po prostu podoba, jak ci ludzie działają, z jaką pasją to robią i jaką budują drużynę.
To możemy zapraszać kibiców na ten turniej, który zaczyna się w niedzielę 15 sierpnia. Można nabywać już bilety oczywiście drogą internetową.
Tak, bilety można nabyć drogą internetową, można nabywać przez kluby.
Otrzymaliście pomoc od władz Gniezna, wiadomo, Gniezno także mocne hokejowe miasto z mnóstwem olimpijczyków. To też ma swoje znaczenie dla organizacji tak dużej imprezy właśnie tutaj w Grodzie Lecha?
Myślę, że tak, jest to druga impreza, którą ja organizuję jako szef komitetu organizacyjnego. Pierwsza była 4 lata temu. Dzisiaj mamy tydzień do startu drugiej imprezy. Układ, który jest z miastem Gnieznem, z prezydentem Budaszem, jest na tyle dobry. Ufamy sobie. Jesteśmy dobrymi partnerami. Nigdy nie zawiodłem się na włodarzach miasta Gniezna. Zawsze uczciwie podchodziliśmy do sprawy i myślę, że to zostało dziś też dostrzeżone. Także prezydent Budasz wspiera nas w swoich działaniach.
Radio Poznań pod siatką.
Proszę Państwa, wielkie emocje, jakie towarzyszą nam od samego rana na turnieju Plaża Brzeg 2021. To jest finał wielkopolskiego Wielkiego Szlema i jak widać, przyjechali tutaj najlepsi z najlepszych. Jesteśmy w tej chwili świadkami półfinałowego starcia w turnieju żeńskim. Mamy 4 najlepsze pary, które rywalizują w tej chwili o to, kto zagra w wielkim finale, a kto będzie grał w tym meczu pocieszenia.
Jeśli chodzi o turniej olimpijski w siatkówce plażowej, no to niestety nie wykorzystały polskie pary medalowych szans. Halowi siatkarze zresztą też, ale to nie oznacza, że siatkówka plażowa nie jest popularna. Bardzo interesujący turniej, wieńczący taki wielkopolski siatkarski szlem. Plaża Wrze, organizator pan Karol Szlek.
Pogoda pomimo kiepskiego tygodnia na weekend pokazała nam się z najlepszej strony. Zawodnicy nie zawiedli, stawili się tutaj licznie.
W tym turnieju jest kilka konkurencji, kilka odsłon. Bo i panie, bo i mężczyźni, i mixty, i old boys. Sporo tego, dużo par?
No, w ciągu 2 dni zagrają ponad 150 par będzie grało w ciągu 2 dni, także naprawdę mamy mnóstwo grania, ale idzie nam to bardzo sprawnie, rozpoczynamy wcześniej, bo już dzisiaj 8 rano i myślę, że około godziny 18 dzisiaj będziemy kończyć 10-godzinny dzień na boiskach.
Jeżeli chodzi o zainteresowanie pary, to głównie Wielkopolska, czy są także z innych zakątków kraju?
No tutaj wielkie ukłony dla miasta Wrocław, które chyba pokochało Poznań, pokochało Wrześnie, bo par z Wrocławia mamy bardzo dużo, przyjechali do nas licznie, ale poza Wrocławiem mamy pary z Warszawy, z Gdańska, z Krakowa, z Zielonej Góry, także nie tylko Wielkopolska, ale absolutnie już dalsze rejony Polski też do nas witają.
Jeżeli chodzi o Wrześnie i o siatkówkę plażową, to właściwie to jest taka trochę uświęcona tradycja.
No troszeczkę taką jesteśmy, da powiedzmy, Mekką siatkarską, bo naprawdę mamy obiekt plażowy, który jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy chwalą sobie, więc myślę, że tutaj zawodnicy wrzesińscy korzystają z tego na co dzień. No mamy się czym pochwalić.
To jest też specyficzna atmosfera. Gdzieś tam w tle słyszymy muzykę, bo to zawsze towarzyszy rozgrywkom, szczególnie w siatkówkę plażową.
Siatkówka plażowa to jest sport, który ma się kojarzyć ze słońcem, z radością, z pozytywną energią, z wszystkim tym, co jest przyjemne, najlepsze w sporcie. Zabawa, adrenalina, rywalizacja.
Piękne słońce, piękna siatkówka plażowa, piękne dziewczyny, ale niekiedy mają też smutne miny w tym słońcu. Przedstawcie się.
Klaudia Przątka.
Joanna Sztam.
Bo byłyście bardzo wysoko w tym całym cyklu wielkopolskiego szlama w siatkówce plażowej, a tymczasem we wrześniu możemy spokojnie porozmawiać, bo nie gracie w półfinale na przykład. Dlaczego?
No niestety przegrałyśmy w ćwierćfinale o wejście do właśnie półfinału z dziewczynami, którymi wcześniej udało nam się wygrać w ogóle, a tym razem odegrały nam się, no i niestety przegrałyśmy.
Jak można tłumaczyć taką porażkę, nie wiem, złym piaskiem, zbyt mokrym? Chyba nie dzisiaj, bo słoneczko świeci. No wreszcie jest uśmiech.
Przegrałyśmy w tiebreaku, wygrywając w nim 14-10. No odpuściłyśmy trochę w końcówce, dziewczyny się nakręciły. No i wygrały z nami 16-14.
To właśnie jest piękno tej siatkówki, taka nieobliczalność. Dla was siatkówka plażowa to jest całość, jeśli chodzi o uprawianie siatkówki właśnie, czy raczej też siatkówka halowa?
Jeżeli chodzi o mnie, no to ja w sezonie halowym to gram w Kościanie, w Łukasz PS Kościan.
A w twoim przypadku?
Musiałam zrezygnować z gry w siatkówce halowej, ponieważ studiuję zaocznie, pracuję, no nie ma czasu, dorosłe życie, więc jak przychodzi sezon plażówkowy, więcej czasu jest i wtedy mogę po prostu wyjść na dwór i pograć w siatkówkę plażową.
Ale widać po was, że kochacie tę siatkówkę plażową. Co w niej takiego fajnego jest?
Ludzie, słońce, piłka, atmosfera, wszystko jest fajne.
Zgadzasz się z przedmówczynią?
Oczywiście, że tak. No super ludzie, to jest podstawa tego tutaj, że w ogóle nam się chce w ogóle trenować. Emocje, które jak widać czasem są pozytywne, czasem negatywne, ale mimo wszystko i tak cały czas myślę, że będziemy dążyć do tego, trenować, stawać się lepsze, no i cieszyć się z tego.
Jak mówiliśmy, turniej we wrześniu to jest także finał takiego wielkopolskiego szlama w siatkówce plażowej. No i jeden z ludzi, którzy w tym rankingu, jeśli chodzi o mixtę, bardzo wysoko.
Michał Muszyński.
Przez te wszystkie trzy turnieje pan uczestniczył w tym cyklu?
Tak, uczestniczyłem. W mixtach udało się dwa razy wygrać. Jutro przystąpimy do rywalizacji, no i będziemy chcieli powtórzyć wynik. Zobaczymy, co się uda.
Wypada przedstawić się partnerkę, kto panu towarzyszy w tych rozgrywkach w tak znakomitym stylu?
Niezastąpiona Kamila Paczek z Jankowa Przygodzkiego.
Fajny pomysł na organizowanie takiego cyklu w lecie tutaj w naszym regionie Wielkopolsce?
Tak, myślę, że Wielkopolska to jest teraz jedna z głównych sieci w Polsce siatkówki plażowej. Pokazuje to ilość par i poziom sportowy zespołów.
Znakomita impreza w siatkówce plażowej, plaża Wrze 2021. Jeśli chodzi o kobiecy turniej, to wczoraj ostatecznie zwyciężyły Gabriela Puławska i Monika Gajtkowska z Poznania. Wygrały też rywalizację w tym cyklu wielkopolskiego wielkiego szlema. W finale wczoraj pokonały poznanianki Urszulę Bogacz z Kołobrzegu i Natalię Bogdanowicz z Poznania. Męski turniej wygrała wrzesińska para Damian Marcjan i Przemysław Lisiecki, ale w cyklu wielkopolskiego szlema najlepsza okazała się para z Nowych Skalmierzyc, Filip Troczyński i Błażej Szymczak. Tyle dzisiaj o siatkówce plażowej, a teraz będzie o siatkówce halowej, bo pod koniec września rozpocznie się nowy sezon także w pierwszej lidze kobiecej siatkówki. Przypomnijmy, poprzedni sezon nasz wielkopolski jedynek, czyli ekipa Enei Energetyka, zakończyła na trzecim miejscu. Rozpoczęły się przygotowania w ekipie trenera Marcina Patyka. Jak przebiegają, posłuchajmy.
Pierwszoligowe siatkarki Enei Energetyka Poznań rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu pierwszej ligi. Mimo że ten sezon startuje dopiero w październiku, no to już pod koniec lipca te przygotowania ruszają. Trener Marcin Patyk.
To jest 9 tygodni, więc no to tyle potrzeba mniej więcej. Można nawet dłużej, wcześniej zaczynać, dłużej trenować w okresie przygotowawczym, ale myślę, że to jest taki optymalny czas do tego, żeby móc spokojnie się przygotować przede wszystkim też do tych gier kontrolnych, które będziemy mieli w piątym tygodniu, a docelowo do pierwszej kolejki 25 września.
Jak duże zmiany kadrowe zaszły w drużynie?
No już zaszły. Tutaj mamy, myślę, że koło połowę zespołu nową, nawet więcej niż połowa zawodniczek. To są zawodniczki, które przyszły do nas teraz do klubu. Mamy również dziewczyny, które, jeżeli chodzi o seniorki, które były w poprzednim sezonie, są to dwie osoby. Jest Emi Oktaba i Vera Fojucik, a jeżeli chodzi o te młode dziewczyny, to są również juniorki, które jeszcze w tamtym roku uczestniczyły w rozgrywach młodzieżowych, a były już w pierwszej lidze, a teraz kontynuują tutaj drugi sezon teraz w seniorskim zespole.
Już w poprzednim sezonie tak dość wysoko sobie powiesiliście poprzeczkę, zajmując to trzecie miejsce, i tak się zastanawiam, na ile ten zespół w przyszłym sezonie będzie w stanie do tej poprzeczki doskoczyć.
System rozgrywek jest troszkę inny, a nawet nie troszkę, bo play-offy będą 1-8. Tak, w zeszłym sezonie było to 1-4. Troszkę inna jest formuła, aczkolwiek tutaj naszym celem minimum, które sobie postawiliśmy, to jest czwórka w tym sezonie. Jak będziemy w czwórce, będziemy walczyć dalej i stawiać sobie kolejny cel, ale będziemy działać na pewno metodą małych kroczków z meczu na mecz, tak żeby chcielibyśmy się znaleźć na pewno w czwórce.
A jedną z nowych zawodniczek, które dołączyły przed tym sezonem do pierwszoligowych siatkarek Enei Energetyka Poznań, jest Agata Plaga, która w Polsce była, potem wyjechała do Stanów, teraz do Polski wróciła.
Patrzyłam również na rozwój mojej kariery. W Stanach Zjednoczonych ta siatkówka jednak była na innym poziomie. Było bardzo dużo po prostu zawodniczek, które były w moim wieku, ponieważ to były rozgrywki akademickie. A tutaj z kolei w Polsce, jeżeli na przykład gram teraz w pierwszej lidze, jednak są zawodniczki, które są bardziej ode mnie doświadczone i myślę, że to jest dobry etap w kontynuowaniu mojej kariery.
No właśnie, ty 2 lata temu grałaś w Ekstraklasie w barwach Legionowi, zajęłaś 4. miejsce w rozgrywkach tej najwyższej klasy rozgrywkowej, później wyleciałaś na rok do Stanów. Tak sobie pewnie już to analizowałaś. Dużo dał ci takiego rozwoju typowo sportowego ten rok pobytu za oceanem?
Tak, na pewno mi dał, z tego względu, że właśnie tak jak mówiłam, tam jest kompletnie inna siatkówka. I myślę, że tam po prostu inna technika jest, dziewczyny inaczej po prostu grają, inne zasady też gry w siatkówkę są, więc myślę, że no nie żałuję tego, że wyjechałam tam na ten rok i na pewno się czegoś nauczyłam.
Ja wiem, że dopiero jesteś po kilku treningach tak naprawdę tutaj z nowymi koleżankami, ale już pewnie po tych kilku treningach jesteś w stanie ocenić, na co ciebie będzie stać na tle koleżanek, na co koleżanki będzie stać po prostu.
No chcielibyśmy walczyć o najwyższe po prostu cele, o tą czwórkę pierwszej ligi, zobaczymy jak będzie dalej, tak z każdym kolejnym meczem będziemy wiedzieć więcej. Teraz gram na przyjęciu, mam jednak teraz koleżanki, które są bardziej do mnie doświadczone, więc mogę się też uczyć od nich wielu rzeczy.
A sobie jakieś cele indywidualne postawiłaś?
Chciałabym po prostu jak najwięcej grać w tym sezonie. No wiadomo, też jestem teraz nowa, w pierwszej lidze też pierwszy raz, ale po prostu mam nadzieję, że będę dostawać szansę, żeby pokazać się na boisku.
Mówiliśmy o tych zmianach kadrowych, natomiast to nie koniec zmian, które zaszły, bo przede wszystkim ta najważniejsza zmiana z punktu widzenia kibiców jest taka, że mecze będziecie rozgrywać teraz w hali na Morasku. Skąd taka decyzja i jak pan tę zmianę oceni, skomentuje?
Mi tutaj sala bardzo odpowiada. Skąd taka decyzja? Myślę, że to gdzieś zostało podjęte przez władze klubu i to tyle mogę w tej kwestii powiedzieć. Jeżeli chodzi o sam obiekt, to jest bardzo przyjazny i bardzo dobrze nam się trenuje i miejmy nadzieję, że również będzie nam się bardzo dobrze grało.
To będzie już taka wasza stała lokalizacja, to znaczy wszystkie treningi, mecze, rozumiem, tutaj na Morawsku.
Tak, tutaj jesteśmy od ostatniego tygodnia lipca i tutaj zostajemy, także już teraz zapraszam wszystkich kibiców na najbliższe sparingi, tak, które odbędą się na koniec sierpnia, no i później oczywiście na wszystkie kolejki tutaj domowe.
Radio Poznań pod koszami.
Początek siatkarskiej rywalizacji pod koniec września, a już 1 września zaplanowany jest mecz o Super Puchar Polski w męskiej koszykówce. W Wałbrzychu drużyna mistrzów kraju, czyli Arget BM Slam Stal, zmierzy się z zielonogórskim Zastalem. Potem będzie walka już o ligowe punkty w kraju, ale także w europejskiej lidze mistrzów. Zatem roboty będą mieli koszykarze trenera Igora Milicicia, co niemiara. Dlatego szalenie istotne jest odpowiednie przygotowanie fizyczne. Za to w stalówce odpowiada Artur Pacek.
Zdecydowanie grupa jako całość wygląda lepiej. Determinuje to, że możemy troszeczkę inaczej ten plan treningowy układać, bo jednak w zeszłym roku musieliśmy bardziej huchać i dmuchać na chłopaków. W tym roku jest o wiele lepiej niż w zeszłym i te treningi też mogą zupełnie inaczej wyglądać pod względem intensywności i objętości. Zapytałeś się, jak to wyglądało? W pierwszej kolejności badania krwi pobieramy zawsze krew na samym początku, żeby sprawdzić pewne parametry. jak to wygląda, w jakich oni są stanie pod względem morfologii. W drugiej kolejności były testy na sali pod względem siły mięśniowej, pod względem wytrzymałości, pod względem sprawdzenia w ogóle, jak ich ciała wyglądają. I w trzeciej kolejności przyjechał do nas dr Sebastian Żabierek, który sprawdził nas pod względem ortopedycznym, więc tak naprawdę cały przekrój danych i badań, które mogliśmy tam przeanalizować. Jest to nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli w sprawny sposób później zarządzać danymi rzeczami, jeżeli jakiś zawodnik ma z czymś problem, deficyt czegoś, siły mięśniowej, siłę wytrzymałości, zakresu ruchu, możemy to w fajny sposób monitorować i dawać jakieś zalecenia czy też ćwiczenia, które będą go kolokwialnie mówiąc wyciągały z tego, więc to na pewno bardzo, bardzo wartościowy, potrzebny dzień do tego, żebyśmy mogli właśnie to przeanalizować i wyciągnąć potrzebne wnioski, też po to, żeby po prostu jako oni indywidualnie, jako drużyna, żebyśmy stawali się lepsi. No takie mamy procedury od samego początku, z kimkolwiek nie pracujemy, też tak ustaliliśmy i z Łukaszem Witczakiem, że w momencie, kiedy podpisany jest zawodnik, kontaktujemy się z nim i staramy się już wyciągnąć jak najwięcej informacji po to, żeby no, wiedzieć też, kto do nas przyjeżdża, o jakim profilu, żebyśmy wiedzieli, z czym będziemy musieli się zmagać albo na co zwrócić szczególną uwagę. Z mojej strony zawsze staram się podpowiadać czy przygotować, zawsze oni dostają plan po to, żebyśmy też już coś przepracowali, bo jednak no, jeżeli ktoś tam podpisze na przykład umowę w maju, czy nie wiem, czy w czerwcu i przyjeżdża do nas w tym okresie, no to jest tak dosyć długi okres do tego i naprawdę można zrobić sporo. Jimmy, w sensie James Florence i Jarek Mokrus, którzy no, byli pod planem tak naprawdę, no to bardzo dobrze wyglądają. Na tle reszty też Damian Kuli, który tam był po kadrze i tak dalej, też tam trzymał się pewnych zaleceń. No i widać, że ci chłopacy przyjeżdżają, też daje to pewne benefity i pewną przewagę pod względem właśnie treningowym i w ogóle adaptacji i też później monitorowania i zarządzania tym objętością i intensywnością treningu. Musimy się skupić na tym, żeby zbudować pewien poziom siły mięśniowej, zbudować pewien poziom wytrzymałości, pewien poziom zakresów ruchów, które są i też specyficznych ruchów, które są nam potrzebne. Wydaje mi się, że będzie to pikowało, czyli szczyt przez najbliższe 3-4 tygodnie i później w tym okresie mniej więcej tygodnia przed superpucharem będziemy z tych objętości, intensywności, z obciążeń treningowych będziemy musieli schodzić po to, żeby właśnie ten szczyt formy przyszedł na pierwszy mecz, czyli to jest 1 września w Wałbrzychu. Ja lubię grać w pucharach, osobiście ja jako ja, bo to zawsze jest bardzo fajny okres pod wieloma względami. Po pierwsze z racji tego, że dużo się podróżuje, ale nie chodzi tutaj o jakby wycieczkę, ale chodzi o to, że podróżując, patrząc, jak wyglądają inne organizacje, inne kluby, można wiele podpatrzeć i wiele się nauczyć. Po drugie, z racji tego, że możemy rywalizować z drużynami na naszym poziomie albo lepszymi, to jest też bardzo cenne doświadczenie pod względem treningów, bo też musimy inaczej układać te treningi, bo to jest zupełnie inne trenowanie niż jak gra się raz w tygodniu, a zupełnie jak się gra dwa razy w tygodniu, więc to jest na pewno bardzo, bardzo cenny czas. To, że gramy o super puchar, no to też jest świetną rzeczą, no bo to jest gra o stawkę, no a też jakby o to chodzi w sporcie, żeby grać o stawkę. To jako mistrzowie Polski będziemy musieli no, pewne rzeczy udowadniać i podtrzymywać, że jednak no, jesteśmy najlepszą drużyną, więc to też jest kolejne wyzwanie. Ale mam nadzieję, że no, już w tym roku będzie zupełnie inaczej, że chociaż nawet będą, tak tam gdzieś się mówi szeroko, że te zaszczepione osoby będą mogły wchodzić, no to myślę, że to i tak czy inaczej sprawi, że zapełni się po prostu hala w jakimś tam stopniu i będziemy mogli grać dla kibiców. Drugą rzeczą jest to, że nie graliśmy na tej hali jeszcze z kibicami. Też nie wiemy do końca, czego się spodziewać. Niesamowite będzie zobaczyć, jak cała hala będzie zapełniona i będziemy mogli po prostu rywalizować przy naszych kibicach. Tym bardziej, że też wiemy, jaka jest atmosfera, jakich mamy kibiców, więc no, też z tego względu nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
Gol! 21 minut do godziny 20. Państwo wiedzą, co ten dżingiel oznacza. Nasz mini-magazyn Wielkopolskie Gole, które rozpoczynamy uzupełniając poniekąd wyniki trzeciej kolejki piłkarskiej PKOBP Ekstraklasy. W meczu, który przed chwilą się zakończył, Wisła Kraków przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2. Dziś jeszcze o godzinie 20. Śląsk Wrocław zagra z Lechią Gdańsk. My przechodzimy do drugiej ligi, gdzie mamy dwa wielkopolskie zespoły i oba w ten weekend swoje mecze drugiej kolejki wygrały. Rezerwy Lecha Poznań niemal w ekstraklasowym składzie, bo dużo zawodników z tak zwanej jedynki Jastrzębienki z pierwszej drużyny do rezerw zeszło. Wygrały z Wisłą Puławy 4-1 po bramkach Rona Johanssona, dwóch bramkach Rona Johanssona i jednej Filipa Marchwińskiego, a także Norberta Pacławskiego. Drugi wielkopolski zespół, czyli KKS 1925 Kalisz, pokonał przed własną publicznością Wigry Suwałki 1-0. Gora strzelił Piotr Giel w 45 minucie. W pozostałych spotkaniach Olimpia Elbląg wygrała z Kutnikiem Kraków 1-0. Pogoni Siedlce przegrała z rezerwami Śląska Wrocław 0-3. GKS Bełchatów wygrał ze Zniczem Pruszków 3-2. Garbarnia Kraków pokonała Radunię Stężyca 1-0. Natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała ze Stalą Rzeszów 1-3. Pozostałe mecze, czyli spotkania Motoru Lublin z Ruchem Chorzów, a także Chojnicianki Chojnice z Sokołem Ostróda jeszcze trwają.
Teraz o premierze w piłkarskiej trzeciej lidze. W grupie drugiej Pogoń Nowe Skalmierzyce Wielkopolski Beniaminek tej klasy rozgrywkowej wygrał premierowy mecz u siebie z Unią Janikowo 2-1 po golach Piotra Józefiaka i Jakuba Pawlika. Porażka Polonii Środa Wielkopolska z Błękitnymi Stargard 1-2. Bałtyk Gdynia pokonał dzisiaj Sokoła Kleczew 2-1. Brawa dla piłkarzy Jaroty Jarocin, którzy wygrali dzięki trafieniom Krzysztofa Bartoszaka i Mateusza Dunaja na wyjeździe Bydgoszczy z tamtejszym Zawiszą 2-0. W innych meczach tej pierwszej kolejki Bałtyk Koszalin przegrał z Araną Toruń 0-1. KP Starogardy Gdański zremisował z rezerwami Pogoni Szczecin 1-1. Stolem Gniewino pokonał GKS Przodkowo 3-1. Świt Skolwin zwyciężył Kotlice Kołobrzeg 3-2, a Olimpia Grudziądz pokonała Kluczewie Stargard 1-0.
Teraz czwarta liga, ale zanim o wynikach, to najpierw odwiedzimy Beniaminka tej klasy rozgrywkowej, Huragan Pobiedziska.
Beniaminek piłkarskiej czwartej ligi, Huragan Pobiedziska, prezes pan Grzegorz Krawczyk.
Pierwszej kolejki z Wiktorią Września na własnym obiekcie nie rozegraliśmy ze względu na m.in. remont szatni, stąd też poprosiliśmy rywali o przełożenie tego meczu, a zagramy go 18 sierpnia w środę.
Sprawy remontowe tutaj na obiekcie Pobiedziskach.
Tak, myślę, że też tutaj współpraca na linii klubu, ośrodek sportu, rekreacji układa się naprawdę bardzo dobrze. Nie możemy na to narzekać. Dostosowany jest obiekt pod kątem trybuny gości. Trybuna kryta została również wyremontowana. No wiele rzeczy generalnie zostało podremontowanych. Pewnością nasz obiekt gotowy na czwartą ligę.
Całkiem niedawno redakcja Głosu Wielkopolskiego przeprowadziła taką sondę jakby i wskazywała najpiękniej położone piłkarskie obiekty w Wielkopolsce i zostaliście uznani jako numer jeden. Bo rzeczywiście, no krajobrazowo patrząc, bramką, jedną z bramek Jeziorko, ślicznie się to prezentuje. To pomaga też w rozbudowywaniu infrastruktury?
Myślę, że akurat w rozbudowaniu infrastruktury niekoniecznie, bo jezioro ogranicza. Ale no tak jak pan sam zauważył, no nasz obiekt od wielu lat, od samego początku, czyli pewnie od lat 20. ubiegłego wieku, jest położony nad jeziorem Biezdruchowo. Widoczny z starej drogi S5, dobrze albo i nawet bardzo dobrze utrzymana murawa powoduje, że z pewnością jest on atrakcyjny nawet dla takich osób, które interesują się niższymi ligami. Jako mieszkańcy, reprezentanci Pobiedzisk możemy być dumni.
Mocno trzeba było przebudować drużynę po awansie?
Generalnie naszym celem od początku było jednak to, żeby przede wszystkim utrzymać tą kadrę, która walczyła ten awans do czwartej ligi. Zrobiliśmy to z 13-punktową przewagą nad drugim zespołem, więc ten zespół uważam mamy silny, doświadczony i tego się trzymamy. Do tego generalnie kosmetyczne zmiany doszło kilku młodzieżowców, generalnie na spokojnie.
Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie. Czy ten awans dał także impuls, jeśli chodzi o pracę z grupami młodzieżowymi w Huraganie? Bo też na to zawsze zwracaliście uwagę.
To nie jest tak, że Huragan to tylko drużyna seniorów. Mamy akademię, w której łącznie z seniorami obecnie w klubie jest około 180 zawodników. Jesteśmy w programie certyfikacji szkółek. Mamy brązową gwiazdkę od początku trwania tego programu. Także chcemy również, żeby to się jak najlepiej rozwijało. Mamy drużynę rezerw, drużynę juniorów, tramkarzy, młodzików, orlików, żaków i skrzatów, więc generalnie w 8-tysięcznych Pobiedziskach to z pewnością bardzo złożony proces.
Piłkarze Huragan Pobiedziska pod wodzą trenera Pawła Kutyni awansowali wreszcie, można powiedzieć, bo już się przymierzaliście wcześniej do czwartej ligi piłkarskiej. Teraz przed wami ten sezon w gronie chyba mocnej czwartej ligi, bo mnóstwo spadkowiczów z trzeciej ligi, ograni czwartoligowcy, no i w tym wszystkim wy, panie trenerze, jak tam się odnajdziecie?
No dyplomatycznie powiem, że wszyscy mówią, że Beniaminek jak przychodzi, wchodzi do ligi wyżej, no to nikt go nie zna i nie wiadomo, co będzie prezentował. No my wiemy, co prezentujemy. Oczywiście jest jakąś niewiadomą, jak to będzie na tle właśnie tutaj wspomnianych zespołów, które spadły z trzeciej ligi, które gdzieś tam ugruntowały sobie tą pozycję. No ale budujemy ten zespół od 4 lat i jak gdyby znamy swoje mocne, słabe strony i szczerze mówiąc jakoś tam nie podchodzimy z jakimś wielkim strachem do tej ligi, tylko chcemy kontynuować tą robotę, którą robimy, a myślę, że po prostu po pierwszej rundzie będziemy wiedzieli, o co się bijemy.
Początek terminarza, taki właśnie trzecioligowy, powiedzmy, bo i Górnik Konin na dzień dobry, później u siebie zagracie z Nielbą Mogrowiec.
Budując zespół przez wiele lat, zawsze trzeba mieć jakiś bodziec. Na pewno w tej rundzie, w tym sezonie czwartym, no tym bodźcem było to, że na tym poziomie gdzieś jakiś sufit osiągnęliśmy nasze jak gdyby gry, no wygrywając pewnie tą ligę, nie przegrywając od 25 spotkań meczów. Teraz taka poprzeczka, że liga wyżej, że dobre zespoły, pewnie z lepszym potencjałem przynajmniej na początek, no powodują, że chce się trenować, grać i tak właśnie do tego podchodzimy.
Nowe nabytki, wzmocnienia tych, którzy może byli ograni na pułapie czwartoligowym, czy inny kierunek?
Przepis konieczności grania młodzieżowców powoduje, że tu się wzmocniliśmy, ponieważ tych zawodników było mniej. Teraz jest 9 młodzieżowców w 28-osobowej kadrze.
Spróbujmy troszkę pogdybać się przed tym sobotnim meczem z Górnikiem Konin. Jak to może wyglądać? To jest mecz wyjazdowy na początek.
Bardziej dla nas Górnik Konin jest niewiadomą niż my dla nich, ponieważ oni po tym spadku też sami pewnie nie wiedzą, jak do tego podejdą. Bardzo dużo młodzieży, gdzieś tam sobie te mecze, które grali, analizowaliśmy, które mają zmiany w składzie. Jedziemy kontynuować tą robotę, którą robiliśmy. Myślę, że te pierwsze mecze będą takie, które nam pokażą, czy możemy dalej próbować robić swoje i grać swoją piłkę, a nie gdzieś tam się bronić, chować.
No to chyba mogą grać swoją piłkę, bo to był naprawdę dobry mecz w wykonaniu Huragana Pobiedziska, który w tej pierwszej kolejce wygrał z Górnikiem Konin na wyjeździe 1-0. W pozostałych spotkaniach tej drugiej kolejki piłkarskiej czwartej ligi Unia Swarzędz pokonała Tarnowie Tarnowo Podgórne 2-0. Obra Kościan zremisowała z Wartą Międzychód 2-2, LKS Gołuchów także 2-2 zremisował z Kotwicą Kórnik. Rezerwy KKS-u 1925 Kalisz wygrały z Koroną Piaski 3-1. Polonia Marcinki Kępno zremisowała z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-1. Wielki Wilczyn uległy Wiktorii Ostrzeszów 0-2, Wiktoria Września ograła SKP Słupca 4-3, Nielba Wągrowiec zwyciężyła Olimpię Koło 2-1, a Mieszko Gniezno pokonał Iskry Szydłowo 2-0.
Na zegarze 19:47. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz przez 2 minuty Rolling Stonesi, a później poszybujemy najpierw do Leszna, a później do stolicy Japonii, do Tokio.
W ten weekend w Lesznie zakończyły się Mistrzostwa Świata w akrobacji szybowcowej. Rywalizowano w dwóch klasach, Advanced i Unlimited. W tej drugiej, czwarte miejsce zajął najlepszy z Polaków Piotr Lewandowski.
Myślę, że zawsze jest jeszcze troszkę niedosytu w tym wszystkim, aczkolwiek biorąc pod uwagę pierwsze moje starty, jest to naprawdę duże osiągnięcie. Jest to początek mojej kariery w klasie Unlimited, więc myślę, że tu jeszcze jest dużo do zrobienia. Trzeba myśleć o tym, że w przyszłości jest szansa. Wszyscy na Mistrzostwach Świata są przygotowani doskonale. Wszyscy walczą o złoto. To jest najwyższa klasa akrobacji. Wszyscy latają równo. Jak zwykle poziom Mistrzostw Świata jest bardzo wysoki. Decydowały szczegóły, równe latanie, no i niepopełnianie błędów.
Występ polskiej drużyny w Lesznie oceniam bardzo dobrze.
Sławomir Cichoń, team manager reprezentacji Polski, kapitan drużyny polskiej.
Zrealizowaliśmy swoje cele. Zdobyliśmy 4 medale, 2 indywidualnie i 2 drużynowo. Zrealizowaliśmy wszystkie założenia przed startowe, więc nasz wynik był bardzo dobry.
Nie zabrakło medalu indywidualnego w klasyfikacji generalnej obu klas?
Niewiele brakło. Piotrek Lewandowski skończył mistrzostwa na 4. miejscu, ja skończyłem mistrzostwa na 7. miejscu, także widać, że niewiele brakło do podium w klasyfikacji generalnej. Rywalizacja była bardzo ostra.
Pogoda wam w tym roku nie sprzyjała w Lesznie?
No na pogodę to nikt nie ma wpływu. Pogoda została wykorzystana, myślę, w pełni. Tutaj organizator dopełnił wszelkich starań. Te zawody były jak najlepiej rozegrane i myślę, że tutaj nie było ani jednego zmarnowanego dnia.
Szczególny problem sprawiała pogoda. Teniżowe pogody były bardzo trudne do rozgrywania konkurencji akrobacyjnych. Wykorzystaliśmy się w 100% rano, wieczorem, w ciągu dnia. Natomiast było bardzo mało chwil na odpoczynek. To sprawiało dużą trudność zawodnikom, ale udało się dowieść dobre wyniki do samego końca.
Panie prezesie, jak pan ocenia występ Polaków tutaj w Lesznie?
Było widać, że potrafią walczyć.
Prezes Aero Klubu Polskiego, wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej Jerzy Makula.
Wydaje mi się, że będziemy mieli trochę pracy, żeby w przyszłych mistrzostwach, które mają się odbyć we Francji w przyszłym roku, kiedy będą pełne ekipy, to będziemy musieli poświęcić rzeczywiście trochę więcej środków, ale i czasu i takiego zaangażowania osobistego, żeby ten wynik poprawić. On nie był zły, on był zadowalający, natomiast ja jak gdyby na przyszłość spodziewam się trochę lepszego wyniku, bo pamiętam, powinienem wspomnieć chyba na przykład rok 90. 59, to wszystkie te same medale. Nie było ani jednego razu, żeby był polski hymn pominięty. Ja myślę, że jest tak zrównoważona walka w tej chwili i poziom, że to się może aż tak nie uda. Natomiast myślę, że poprawimy wynik i będzie lepiej.
Nie czuje pan niedosytu, że zabrakło Polaków na podium w tych klasyfikacjach generalnych?
To właśnie o tym przed chwilą powiedziałem, że trochę nam brakuje takiego zaangażowania i wysiłku, żeby poprawić ten wynik. Nie chcę zapeszać, ale jestem przekonany, myślę, że i zawodnicy, i sam osobiście jako prezes aeroklubu dołożę wszelkich starań. Wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić.
Największy sukces polskiej reprezentacji to złoty medal w drużynie w klasie Unlimited.
To jest największy sukces. Praca całego teamu, całej czwórki, która latała w klasie Unlimited, złożyła się na ten złoty medal. Cieszę się bardzo, że udało się go dowieść do końca zawodów i gratuluję serdecznie chłopakom tego sukcesu.
A ten sukces relacjonował dla Państwa Jacek Marciniak. Ja dodam, że mistrzami świata zostali Węgier Ferenc Todt w klasie Unlimited i Francuz Charlie Levy Luapr w klasie Advanced.
A my błyskawicznie szybujemy teraz do stolicy Japonii, do Tokio, gdzie zakończyły się Igrzyska 32. Olimpiady. Grzegorz Hałasik rozmawiał z dziennikarką poznańskiej telewizji, obsługującą medialnie także tę wielką imprezę, Beatą Orystrońską. Posłuchajmy.
W gronie dziennikarskiej ekipy telewizji polskiej, która obsługuje Igrzyska Olimpijskie w Tokio, jest reporterka poznańskiego ośrodka telewizji polskiej Beata Oryl-Stroińska. Jak wyglądają Igrzyska Olimpijskie bez kibiców? Bo to chyba najbardziej boli sportowców, którzy startują w Tokio.
Troszkę smutny jest to widok, kiedy przyjeżdża się choćby na tor kajakowy czy wioślarski i widzi się trybuny na 16 tysięcy miejsc i na tych trybunach tak naprawdę nikogo nie ma. Podobnie jest też na innych halach. Miałam okazję być na ćwierćfinałowym pojedynku polskich siatkarzy, na meczach naszych szpadzistek, na wspinaczce sportowej i też na kilku innych arenach i rzeczywiście oddźwięk wszędzie jest taki sam. Puste trybuny to jest coś, co najbardziej uderza. Staramy się my jako dziennikarze teraz już po 14 dniach pobytu w Japonii, już nawet więcej, kiedy już nie mamy tej kwarantanny, kiedy możemy się swobodnie poruszać po innych arenach sportowych, po mieście, staramy się właśnie wspomagać tym dopingiem, tym kibicowaniem biało-czerwonym, ale to oczywiście nie jest to samo, bo gdy tylko sobie wyobrażę ten mecz Polska-Francja naszych siatkarzy, hala wypełniona byłaby po brzegi, a tak jednak jest pusta, chociaż było słychać i kibiców francuskich, i kibiców polskich, ale jednak byli to przedstawiciele misji olimpijskiej, teamów. Czasami zdarza się, że zawodnicy przed wyjazdem jeszcze z Japonii, ci, którzy zakończyli starty, mają możliwość kibicowania swoim kolegom z reprezentacji z innych dyscyplin, też pojawiają się na sportowych arenach, ale to nie jest to samo. Pamiętam pojedynek ostatni tutaj w Igrzyskach w Tokio naszego mixta, Iga Świątek, Łukasz Kubot, wtedy na trybunach pojawiła się reprezentacja polskich wioślarzy i rzeczywiście ten doping był słyszalny i to na pewno pomagało. Natomiast no wiadomo, że gdyby były pełne areny, no to byłby zupełnie inny obraz. To, co mnie uderza, to to, że igrzysk tak naprawdę nie widać w centrum miasta, nie widać na ulicach. Nie ma wywieszonych flag, nie ma tych tłumów, nie widać sportowców i myślę, że to dla nich jest bardzo smutne, bo oni wciąż nie mogą z wioski po prostu wychodzić. Już nawet po zakończeniu swoich startów nie mogą wyjść na miasto, nie mogą pozwiedzać w przypadku zdobycia medalu, czy nawet nie mogą iść poświętować ze swoimi trenerami, ze swoimi sztabami trenerskimi. Wszystko musi się odbywać na terenie wioski olimpijskiej i to na pewno jest coś, co różni te igrzyska w Tokio od tych, które były do tej pory.
Jeżeli chodzi o taką twoją zawodową przygodę w Tokio, medal wioślarek, medal kajakarek.
Absolutnie tak, no to było bardzo wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że był to pierwszy medal dla reprezentacji Polski tutaj na Igrzyskach w Tokio i nawet nie miałam świadomości, że w gronie dziennikarzy jest swego rodzaju też taka rywalizacja. Kto jako pierwszy ten medal przywiezie, kto tych medali będzie miał najwięcej, czyli z tych, którzy obsługują poszczególne dyscypliny, zawsze liczą sobie koledzy i koleżanki, kto tych medali ma więcej. No i tak się akurat trafiło, że ja, debiutantka na Igrzyskach, ten pierwszy medal dla reprezentacji Polski, kolokwialnie mówiąc, przywiozłam. Także naprawdę wielkie przeżycie móc towarzyszyć naszym wioślarkom w tym wielkim sukcesie, móc przeprowadzać jako pierwsza rozmowy po tym, jak już ich medale zawisły na szyi, to naprawdę no, jest coś niesamowitego. No i to samo spotkało mnie, jeśli chodzi o kajakarki. No jest to wspaniałe, piękne przeżycie, o którym zawsze marzyłam.
Inny medal też udało ci się zobaczyć, polski?
Tak, byłam świadkiem medalu naszej sztafety mieszanej. No to też było bardzo poruszające. Natomiast Stadion Olimpijski jest tak duży, tam może zasiąść ponad 60 tysięcy kibiców i oglądanie tego spektaklu, bo na pewno jest to spektakl, przy pustych trybunach troszkę chyba zabiera sportowcom tej radości. Ja śmiem twierdzić, że gdyby te trybuny były pełne, to ta radość i ta euforia byłaby jeszcze większa, prawda? Bo to by był zupełnie inny wydźwięk. Wszyscy pewnie oglądaliby to na stojąco. Natomiast tutaj no, wszystko było ograniczone tylko do dziennikarzy i przedstawicieli poszczególnych ekip. Ale rzeczywiście no, miałam okazję towarzyszyć tej sztafecie mieszanej. To, co na mnie zrobiło wrażenie, to wspinaczka sportowa, czyli dyscyplina, która debiutuje na igrzyskach. To środowisko jest może nawet nieduże, natomiast sama arena, chociaż te główne trybuny były puste, to jednak pierwszy raz na tych igrzyskach odczułam taką troszkę atmosferę właśnie z kibicami, dlatego że wszyscy szkoleniowcy, koledzy, koleżanki, wszyscy z teamów na głównej płycie mogli zasiąść i miałam wrażenie, że rzeczywiście słyszę i doping, i słyszę oklaski, także nie czułam się tam, że jestem na pustej arenie. Wręcz przeciwnie, rzeczywiście ta wspinaczka sportowa, no pierwszy raz chyba dała mi odczuć to, że ktoś kibicuje, że ktoś dopinguje. No już nie wspomnę o naszej Aleksandrze Mirosław, mówię naszej reprezentantce Polski, która w konkurencji szybkościowej jest absolutnie niesamowita. 0,01 sekundy zabrakło do rekordu świata w Paryżu. Ta właśnie konkurencja, w której specjalizuje się Polka, będzie już osobną, więc szanse tutaj medalowe będą bardzo duże. To nie powinno z programu Igrzysk Olimpijskich wypaść, to na pewno.
Tyle Beata Oryl-Stroińska, a Igrzyska w Paryżu już za niespełna 3 lata. 26 lipca początek Igrzysk 33. Olimpiady w Paryżu, a jutro na antenie Radia Poznań pierwszy sport o 7.05, wieczorem 19.05, 22.05. Jutro także o Igrzyskach Olimpijskich podsumowaniu takim wielkopolskim szefem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w wakacyjnym ekspresie sportowym Radia Poznań. Jutro godzina 18.05. Piłka nożna i transmisja w piątek od 18.00 mecz z Niecieczy. Bruk te Termaliki z poznańskim Lechem, ale wciąż w kalendarzu mamy niedzielę, 8 dzień sierpnia. W bardzo dużym skrócie najważniejsze informacje.
A dziś w Tokio zakończyły się Igrzyska Olimpijskie. Ostatecznie punktację medalową Igrzysk wygrały Stany Zjednoczone przed Chinami. Polacy zdobyli 14 medali. 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie dziś 3 mecze. 2 się już zakończyły. Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice 1-0. Wisła Kraków przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2. O 20, czyli już za kilka chwil. Początek meczu Śląska-Wrocław z Lechią Gdańsk. W Poznaniu zakończyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie dla Wielkopolski. 7 medali zdobyli wioślarze poznani. 4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Brąz przypadł także w udziale dwójce z KW04. W żużlowej drugiej lidze Stal Rzeszów ograła kolejarza Rawicz 49-41, natomiast w Poznaniu na Golęcinie Spechaus PSZ przegrał z Landshut Devils 34-56.
Przemaszerowała już do naszego studia, co widzimy za szybą w stylu złotego medalisty. Wchodzi na 50 kilometrów Dawida Tomali, redaktor Ewa Mikołajewska. To oznacza, że po 20 klasyka Nabisa, więc piękne muzyczne nagranie. Serdecznie polecamy i my ze studia szybko zmykamy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cydrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy.